Kochani, dwa tygodnie temu mieliśmy tutaj pośród nas wspaniałego gościa. Myślę, że wszyscy jesteśmy zachęceni, brata Kazimierza Plewińskiego, który też mówił niesamowite rzeczy do tego zboru. Zachęcał nas, kierował słowo swoje. Wiecie, od tamtego czasu ja rozważam to słowo. Gdzieś to słowo we mnie żyje, kiełkuje. Chodzę z tym słowem i wiem, że nasz brat mówił słowo w sobotę o umieraniu dla siebie, o życiu dla Chrystusa. I też w niedzielę dzielił się o Bożej miłości. I wiecie, ja dzisiaj chciałem się z wami dzielić o tej miłości. O tej miłości, o tym, co sam gdzieś w sercu swoim przeżywam. Wiecie, jako chrześcijanie powinniśmy nie tylko jakby posłuchać sobie na ten temat, porozważać, ale faktycznie żyć tą miłością. Żeby to nie był taki temat tabu, od który sobie odgrzewamy co jakiś czas, posłuchamy sobie, ale tak naprawdę nic w naszym życiu się nie zmienia. Ale żeby to było naszym życiem, naprawdę naszym logiem, jak nasz brat tutaj powiedział. Wiecie, i tak rozważając ten temat, zobaczyłem, że my jako chrześcijanie powinniśmy się poruszać w takich trzech płaszczyznach, może więcej, ale ja zobaczyłem takie trzy główne płaszczyzny, w których powinniśmy się jako chrześcijanie, jeżeli chodzi o miłość, poruszać. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że Jezus Chrystus musi stanąć w centrum naszego życia, ponieważ On jest miłością. Musisz poznać, doświadczyć Bożą miłość. Musisz jakby zobaczyć to, co Chrystus dla ciebie zrobił, żeby ta miłość przemieniła przede wszystkim twoje serce. To jest ta jedna rzecz, najważniejsza, najbardziej główna, można powiedzieć, z tych pozostałych. Następnie, żeby wytrwać w tej miłości. Żeby wytrwać, pozostać w tej miłości i aby dzielić się tą miłością. To jest ta trzecia rzecz. Dzielić się pomiędzy nami tą miłością, ale też, żeby ta miłość wypłynęła poza mury tego zboru. Wiecie, to z miłością to tak jak czasami jest, tak jak z kamieniem, który wrzucimy do wody. Powstanie to centrum fali, która się rozchodzi później dalej. Dlatego Pan mi pokazał jedną rzecz, że my jako zbór musimy nauczyć się tej miłości od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy ujrzeć tą miłość. Musimy zobaczyć, czym ona jest. Musimy zgłębić tą miłość. Doświadczyć tej miłości. Bo nie będziemy w stanie dzielić się ani między sobą, ani z kimkolwiek innym, jeżeli my sami tej miłości nie doświadczymy. Nasze rozważanie chciałbym, żebyśmy zaczęli od pierwszego listu Jana, trzeciego rozdziału. Jan mówi tak. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Apostoł Jan, który jest nazwany apostołem miłości przez wielu, myślę, że dosyć słusznie, bo dużo o tym pisze, mówi takie słowa. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jan mówi, po tym poznaliśmy tą miłość Chrystusa do nas, że On za nas oddał swoje życie. Jeżeli mam jakąkolwiek wątpliwość tego, czy Bóg mnie kocha, to popatrz na krzyż, popatrz na przybite ręce do krzyża. Popatrz na tą krew, która się przelała na krzyżu, a zobaczysz ogromną miłość do ciebie, ogromną miłość Chrystusa do ciebie. Ale co z tego, że dzisiaj będziemy o tym dyskutować, jeśli ty sam tego w swoim życiu nie zobaczysz. Jeśli nie zobaczysz tej prawdziwej miłości Chrystusa do ciebie, jeśli ty sam osobiście nie zetkniesz się z krzyżem i nie zobaczysz to, co faktycznie dokonało się dla twojego życia tam na krzyżu. Dalej apostoł Jan pisze takie zdanie, taką prawdę, niesamowitą prawdę. To, co zresztą dzisiaj brat Andrzej mówił na początku, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Wiecie, to nie tylko jest cecha Boga, że On miłuje, ale apostoł Jan mówi niesamowitą prawdę, że On sam jest miłością i każde działanie, które czyni w naszym kierunku, jest motywowane miłością. Choćby to było trudne czasami dla nas i było czymś, co dzisiaj też brat Andrzej powiedział, te jajko niespodzianką, które chcemy koniecznie dostać i było czymś złym i nie dostaniemy tego, to jest to kierowane Jego miłością, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najlepsze. Boża miłość nie jest też miłością interesowną. Wiecie, Bóg wiedział, że nic Mu nie jesteśmy w stanie ofiarować w zamian za Jego miłość. Że nie możesz, nie wiadomo, co Mu dać. Mało tego, Jego działanie było przepełnione miłością. Kiedy posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat, to było przepełnione miłością do Ciebie. Ta decyzja, którą Bóg Ojciec podjął, żeby posłać swojego Syna, było przepełnione miłością do Ciebie. Czy tylko dlatego, że coś otrzymał od Ciebie w zamian? Posłuchajcie, co apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pomyśl sobie przez chwilę, że kiedy byłeś grzesznikiem, kiedy tak naprawdę plecami byłeś odwrócony od Chrystusa, od Boga, to Pan widział Twoje życie i On oddał swoje życie za Ciebie. Nie dlatego, że byłeś sprawiedliwy, nie dlatego, że Ty pierwszy przyszedłeś do Niego. Pomyśl sobie przez chwilę, że jak to jest pokochać kogoś, umiłować kogoś, kto nawet nie spojrzy w Twoją stronę. I jeszcze w dodatku zapłacić najwyższą cenę. Oddać swoje życie za kogoś. Kogoś, kto nie chce Cię tak naprawdę znać. Jego motyw był taki, że ukochał nas tak mocno. Że ukochał nas tak mocno, że ta motywacja miłości zaprowadziła go na krzyż. Bo widział Ciebie, że potrzebujesz zbawienia, że potrzebujesz przemiany serca, że potrzebujesz, żeby być zbawiony. Nawet jeśli kiedyś o tym sam nie wiedziałeś. Znany fragment z Ewangelii Jana 3:16 mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał jako dar, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat. To nie był cel. Lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Wiecie, czasami czytamy ten werset i już go tak dokładnie znamy. On jest używany często na ewangelizacjach po to, żeby kogoś wezwać do modlitwy, żeby Bóg umiłował. Ale zastanów się przez chwilę, czym jest Boża miłość dla Ciebie. Zastanów się przez chwilę, co Chrystus dla Ciebie zrobił, co Bóg dla Ciebie zrobił, posyłając swojego Syna jednorodzonego. Dał jako dar dla Ciebie. Zastanów się przez chwilę nad tym. Jego miłość jest taka, że bez względu, jak się dzisiaj czujesz, w jakim jesteś miejscu, to Jego miłość nie jest interesowna. On Cię nie przestał kochać. On Ciebie zawsze będzie kochał. Miłością wieczną. Kwestia, czy Ty przyjmiesz tą miłość? Czy przyjmujesz tą miłość? Czy odwracasz się od Niego? Wiecie, ja wiem, że człowiek nie może tylko zobaczyć tego wersetu, przeczytać go i się tak na chwilę zastanowić i odejść taki, jaki był. Ale musisz zobaczyć to, co naprawdę Chrystus dla Ciebie zrobił na krzyżu. Musisz zobaczyć i przyjąć tą miłość, która może zmienić Twoje życie i spowodować, że Ty tym życiem będziesz, tą miłością będziesz w stanie się dzielić z innymi. Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wyrazić, aby pokazać, aby dać dowód swojej miłości, abyś Ty wiedział, że tak bardzo Ciebie ukochał, umiłował, że pragnie Ciebie zbawić, dać Ci tą możliwość wyboru, uzyskania przebaczenia i uwolnienia od Twoich grzechów. Ten sam apostoł Jan w 4 rozdziale, w 9 wersecie pisze dalej: w tym objawiła się, właśnie stała się widoczna ta miłość Boga do nas, iż swego Syna jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. W tym stała się widoczna ta miłość. Wiecie, moglibyśmy dzisiaj rozmawiać dużo o miłości, moglibyśmy mówić, jak Bóg nas kocha, ale masz dowód tej miłości. Popatrz na krzyż. Spójrz na krzyż, a zobaczysz dowód miłości. Zobaczysz, że miłość stała się widoczna dla Twojego życia. Już większej widzialnej miłości nie ma na tym świecie. Nikt nie był w stanie oddać swoje życie za grzesznika. Za sprawiedliwego może tak, ale za grzesznika, takiego jak ja, jak ty. Wiecie, często sobie może zadajemy takie pytanie: czy Bóg mnie kocha? Czy On mnie miłuje? I nie zadajemy sobie tego pytania może w momencie, kiedy jest w naszym życiu wszystko poukładane, wszystko się dobrze układa, ale kiedy zaczyna się coś psuć, kiedy zaczynamy być doświadczani różnymi rzeczami, to się zastanawiamy, czy Bóg mnie kocha. I przychodzimy, czasami pytamy. Więc przychodzę ja do Pana i pytam: Panie, czy Ty mnie kochasz? Wtedy Pan powiedział do mnie: spójrz na krzyż i zobacz, co widzisz. Ja odpowiedziałem: widzę Syna Bożego przybitego do krzyża. Pan powiedział: spójrz na fragment z Księgi Izajasza. Izajasza 52, werset 14. Jak wielu się przeraziło na Jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd. A Jego postać nie taka jak synów ludzkich. Izajasza 53:3. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I Pan mówi do mnie: co widzisz? I ja powiedziałem: widzę ludzi, którzy wzdrygają się na widok hańby i poniżenia. Na widok okropnego poniżenia. Widzę Ciebie, że jesteś zgardzony, że jesteś opuszczony. Widzę tych, którzy nie zauważyli, że jesteś Synem Bożym i myśleli, że jesteś przez Boga umęczony, że to się należało Tobie taka kara. Pan do mnie powiedział, otwórz Psalm 22. I co tam widzisz? Werset 6. Mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Następnie otwórz Psalm 129. I przeczytaj, co tam jest napisane. Na grzbiecie moim oracze orali porobili swoje długie bruzdy. W czasach Rzymu, kiedy krzyżowano zbrodniarzy, bo kara ukrzyżowania dotyczyła najgorszych zbrodniarzy, najgorszych ludzi z marginesu, tych najgorszych przestępców, to posłuchajcie, co robiono z takim więźniem według postępowania żołnierza rzymskiego. Najpierw więzień był pozbawiony odzieży zupełnie do naga. A jego ręce przywiązane do słupa nad jego głową. Rzymski legionista wychodził z biczem w ręku. Był to krótki bicz składający się z ciężkich rzemieni, w których każdy był zakończony małymi kulkami ołowiu. Ciężki bicz smagał wielokrotnie z pełną siłą ramiona i plecy nogi skazanego. Początkowo obciążone rzemienie przecinały tylko skórę. Potem, kiedy biczowanie było kontynuowane, rozcinało skórę głębiej do tkanek podskórnych, produkując pierwsze sączenie się krwi. Następnie doprowadzały do tryskającego krwawienia znaczyń tętniczych w mięśniach. Małe kulki z ołowiu na początku powodują duże, głębokie sieniaki, które są wywoływane przez kolejne ciosy. W rezultacie skóra na plecach wisiała na długich paskach, a cała powierzchnia była nierozpoznawalną masą rozdartej krwawiącej tkanki. Kiedy setnik odpowiedzialny za więźnia określał jego stan, że był bliski śmierci, wtedy bicie zostało ostatecznie zatrzymane i skazany udawał się na ukrzyżowanie. Na grzbiecie moim, Psalm 129, oracze orali, porobili swoje długie bruzdy. Ten psalm mówi o kimś, kto umarł za ciebie, za twoje grzechy. Ukrzyżowanie, wiecie, czym było? Było straszną śmiercią. Ale jeszcze był jeden aspekt ukrzyżowania. Kiedy krzyżowano skazanego pośród społeczeństwa w Izraelu, było to coś haniebnego. Ogromna hańba. W czasach Jezusa nawet mowa o krzyżu była haniebna. Nawet sama mowa o ukrzyżowaniu. Jeśli twój krewny był ukrzyżowany z twojej rodziny, to wstyd było nawet o tym mówić. Pośród twoich bliskich, znajomych, kimkolwiek. Mówić o krzyżu. Mówić o ukrzyżowaniu. Zbawiciel, Mesjasz, ukrzyżowany? To się nie mieściło w głowie w tamtych czasach. To było głupotą, zgodnie z myślą pogan i hańbą dla Żydów. Ukrzyżowany człowiek, cieśla z Nazaretu. a myśmy mniemali, że przez Boga jest zbity. I posłuchajcie teraz tego słowa z Izajasza. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Wiecie, ja zobaczyłem, Pan mi pokazał jedną rzecz. Jak wielkie cierpienie było jego udziałem. Był wzgardzony przez ludzi, odrzucony totalnie, tych, do których przyszedł z miłością, tych, do których przyszedł, żeby ich ratować. Został totalnie odrzucony, zbity, oracze orali na jego plecach. Paweł mówi takie słowa w pierwszym liście do Koryntian. W pierwszym rozdziale, w 22 wersecie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, każdy czegoś zawsze szuka. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Halleluja. Sama śmierć na krzyżu została tak zaprojektowana, żeby to było długie, męczące, aż do wytrzymałości ludzkich możliwości umierania, jak najdłuższe. Ekstremalnie bolesne. Wiecie, Pan mi pokazał jedną rzecz, że to była jego decyzja. I to, co dzisiaj brat Andrzej powiedział, że miłość to nie jest emocja twoja, stan emocjonalny. Chrystus umarł, bo zadecydował tak. Poszedł za ciebie na krzyż. Jego motywacją była miłość, ale fundamentem była decyzja, żeby pójść i ciebie uratować, żeby ratować ciebie z tego miejsca. Getsemane, spójrz na Getsemane, jak Syn Boży walczy, bo wiedział, co go czeka za chwilę. Ale widział też ciebie. Widział ciebie, kiedy szedł na krzyż. To jest niesamowita miłość. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Słowo Boże. Ale Chrystus zdecydował wziąć na siebie hańbę, wstyd krzyża i pójść i umrzeć za ciebie. I Pan do mnie powiedział, czy widzisz to wszystko? Wiecie, to rozważałem, czy widzisz krzyż? Czy widzisz to wszystko, co się wydarzyło na krzyżu? Ja powiedziałem, tak, ja to widzę. A Pan powiedział, a ja widziałem ciebie. A ja widziałem ciebie. Idąc na krzyż, widziałem ciebie. Widziałem ciebie, Dorotko, Andrzeju, Litko, widziałem ciebie i to mnie motywowało, żeby pójść na krzyż. Teraz pytanie, czy przyjmiesz Jego miłość? Czy przyjmiesz Jego miłość? Czy przyjmiesz ją dzisiaj, czy przyjmiesz ją teraz? Czy coś jeszcze musi się wydarzyć w swoim życiu, żebyś to zrozumiał? Jeżeli to, co Pan zrobił na ciebie na krzyżu, to cię nie przekonuje. Jeżeli to jest jeszcze za mało, żeby objawić tobie swoją miłość, to tracisz czas. Bo nie ma większej rzeczy niż Jego miłość, która zaprowadziła Chrystusa na krzyż. Nie ma większej rzeczy. To jest największa rzecz. Jeśli tego nie widzisz, jeśli to odrzucasz, to marnujesz czas w swoim życiu. Pan mówi, widziałem ciebie. Tak bardzo cię umiłowałem. Czasami wypowiadamy, słyszymy tą formułkę modlitwy, formułę modlitwy, może nie formułkę, przyjęcie Jezusa. Ale czasami jest tak, że nie widzimy krzyża. Jest jakaś obietnica, którą mało rozumiemy, którą nie do końca rozumiemy, bo kaznodzieja obiecuje, że jak przyjmiesz Jezusa, to będziesz zbawiony, wszystko w porządku. Ale nie widzisz w tym krzyża miłości Bożej, która zmienia twoje serce i która powoduje, że ty chcesz iść za Chrystusem każdego dnia. Dziś, jutro, pojutrze i każdego dnia. Aż do końca będziesz szedł za Nim, słuchał Jego słowa, słuchał Jego nauki, trwał w tej nauce. Aż do końca swoich dni. Nasze życie to nie są formułki, kochani. To nie są formułki, to nie są chwile jakieś. To jest dzień za dniem przypominanie sobie o tej miłości Chrystusa na krzyżu i życie tą miłością, przyjmowanie tej miłości. I to jest ta jedna rzecz, o której chciałem ci powiedzieć. Żebyś zobaczył, jak bardzo cię Pan kocha, jak bardzo On cię kocha. I jak bardzo potrzebujesz przyjąć tą miłość, żebyś mógł się podzielić tą miłością dalej. Ale Pan chce, żebyś trwał w tej miłości. Pozostał w tej miłości. Żebyś każdego dnia Ty Go kochał. Odwzajemniał tą miłość. I posłuchajcie, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, gdzie możemy zobaczyć, co znaczy między innymi trwanie w miłości Chrystusa, pozostanie w miłości Chrystusa. Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 15 wersetu. Jeśli mnie miłujecie, no właśnie, jeśli mnie miłujecie, miłujesz Chrystusa? Przykazań moich przestrzegać będziecie. Pozostań w miłości Chrystusa. Pozostań w Jego nauce. To nie tylko jest tak, że Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, ale poprzez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Bóg dał nam swoją naukę, abyśmy w niej trwali, abyśmy my według niej żyli. Jeśli ktoś mówi, że kocha Chrystusa, jego w życiu będzie pragnienie, żeby trwać w Jego Słowie, trwać w Jego przykazaniach, trwać w tym, co On do nas mówi. W 21 wersecie tego samego rozdziału Ewangelii Jana Jezus mówi, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. To jest niesamowite. Wiecie, czy miłość jest czymś automatycznym, co tak przychodzi, tak jak taki, wiecie, takie coś emocjonalnego, co odczuwamy, a później nie odczuwamy. Wiecie, warto sobie zadać to pytanie, bo dzisiaj tu Andrzej, ja nie ustalałem, że akurat o tym będziemy mówić, ale praktycznie Andrzej już to dzisiaj powiedział. To nie jest nic emocjonalnego, to nie chodzi o moje emocje. Emocje towarzyszą miłości. One są czymś, co jest doklejone do tego. Ale często my w Kościele myślimy na temat miłości jako coś, co przyjdzie taka, wiecie, mgła, stąpi, coś się wydarzy i nagle wszyscy tak zaczniemy się kochać, miłować i tak dalej. Ale kiedy czytam Boże Słowo, wiecie, naprawdę, uwierzcie mi, zacząłem mocno rozważać ten temat. I widzę, że miłości towarzyszy Twoja decyzja. Twoja decyzja, żeby kochać, żeby miłować. Pan przemienił Twoje serce, dał Ci Twoją miłość i nie da się nie kochać, ale Ty możesz ją zatrzymać. Twoja decyzja może być taka, że po prostu nie będziesz ani okazywał miłości, nie będziesz miłował po prostu. Wiecie, ja mam dwie wspaniałe córki i tak sobie też jako ojciec zastanawiałem się nad naszą relacją. I moim pragnieniem jako ojca jest to, żeby moje dzieci mnie kochały, żeby okazywały mi miłość. Ale nie chciałbym, żeby to było coś takiego, że ich miłość będzie wyrazem tylko czegoś zewnętrznego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że, nie wiem, przyjdzie jakaś chwila, jakiś moment i one wtedy mnie kochają, a tak nie kochają. Chciałbym, żeby to była ich decyzja, żeby mnie kochały, całym sercem. Ja, jako ojciec, muszę zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby okazać im swoją miłość, która zmieni ich serce, która skruszy ich serce, ale ja mam pragnienie jako ojciec, żeby one odwzajemniały tą miłość do mnie. To jest moje pragnienie. Jako ojciec, ten, kto ma dzieci, to rozumie, o co mi chodzi. Żeby odwzajemniały tą miłość. Żeby to nie było takie, że para na nie, czy tam mgła stąpi i wtedy one kochają mnie. Jak mgła odejdzie, to już mnie nie kochają. Pan zrobił wszystko, żeby okazać ci miłość. Absolutnie. Spójrz na krzyż. Spójrz na jego decyzję. Spójrz na Getsemane. Zobacz tą miłość. Doświadcz tej miłości. Ale miłość, o której mówi Biblia, to jest miłość agape, której składnikiem bazowym jest decyzja. Jest decyzja. To zresztą, o czym też mówił brat Kazimierz Plebiński. Często ludzie mogą zadawać sobie pytanie w kościele, cóż zrobić, żeby lokalna społeczność miała tą wzajemną miłość. Może wy sobie też takie pytanie zadajecie. Jest to problem u wielu wierzących, uwierzcie mi. Jest z tym problem. Dużo się o tym może mówi, ale w praktyce różnie to wygląda. Czasami ten problem pokazuje to, że ludzie sami nigdy nie doświadczyli Bożej miłości. Po prostu nie doświadczyli tego. Nie doświadczyli przemieniającej serce człowieka miłości Chrystusa do nas. I nie rozumieją nawet, co to jest za miłość. I nie potrafią jej dać drugiemu człowiekowi. Miłość agape nie lokuje w odczuciach człowieka. W odczuciach. Co odczuwamy lub nie odczuwamy. Ale w sferze decyzji naszych. Wyborów. Ewangelia Jana. Posłuchajcie jeszcze raz tego wersetu w kontekście tego, co mówię. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, Jezus mówi, jeśli mnie agape, przykazań moich przestrzegać będziecie. To jest twoja decyzja. Przestrzegać przykazań Chrystusa, żyć Jego słowem. Pan cię wyposaża do tego, żebyś tak żył, ale daje ci sferę twojej decyzji, bo nie jesteś zaprogramowanym komputerem, który postępuje według jakiegoś programu odgórnie włożonego jako, nie wiem, pendrive do twojego życia. I ty tak musisz w zaprogramowany sposób postępować. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, nie oczekuje od nas takich rozbudzonych odczuć, ale poruszania się drogą Jego przykazań, które świadczą o tym, że my kochamy Jego, że my Chrystusa kochamy. Podobnie jest w tej trzeciej płaszczyźnie, o której dzisiaj mówimy. Czyli mówiliśmy o tym, żeby potrafić przyjąć miłość Bożą, przyjąć to, co Chrystus dla nas zrobił, trwać w tej miłości, wytrwać w Jego przykazaniach, że nie jest to sfera naszych odczuć, ale naszych decyzji w naszym życiu. I druga sfera, płaszczyźnie naszej wzajemnej miłości, którym też składnikiem bazowym jest nasza decyzja. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 14 wersecie mówił takie słowa: dążcie do miłości i starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Kiedy sięgniemy do biblijnej greki, możemy ten werset odczytać w ten sposób: ścigajcie się w miłości. Słowo diokete, użyte w greckim tekście, mówi o gonieniu za czymś, o zabieganiu o coś, staraniu się, by to osiągnąć. I dokładnie Paweł to mówi. Zresztą myślę, że nikt tego inaczej nie interpretuje, bo nawet jeśli dążysz w swoim życiu do czegoś, to coś wkładasz w serce w to. Tak czy nie? Jeśli chcesz być, nie wiem, prezesem w jakiejś firmie, to przykładasz serce do tego, żeby dobrze pracować, żeby twoja praca była doceniana, zauważana przez innych. Wkładasz to serce, zaangażowanie. I dokładnie Paweł o tym mówi. Wy się aż ścigajcie w tym, żeby w waszym sercu była miłość. Paweł mówi, dążcie do tej miłości. A więc, kochani, Biblia objawia nam pewną prawdę, że miłość musi być sprawowana w aktywności. W aktywności naszej. Miłość potrzebuje aktywności w naszym życiu. Jeżeli będziesz tak siedział w ławce, nic z tym nie zrobisz. Jeśli nie będziesz przychodził do Chrystusa, czerpał tej miłości, ale też dzielił się z innymi tą miłością, bo nie jest możliwe, uwierzcie mi, nie jest możliwe dla wierzącej osoby przemienionej, przemienionego serca, którego Pan dotknął, naprawdę przemienił serce, żeby nie okazywała miłości drugiej osobie. Więc zadbaj o miłość w twoim życiu. Zadbaj, zabiegaj o to. Za tym słowem się kryje również twoja relacja z Chrystusem. Bo jeśli, a właściwie najważniejsza rzecz, twoja relacja z Chrystusem, bo jeśli tutaj zaważy coś, jeśli tam nie będzie tej relacji, to i zaważy to na relacjach pomiędzy nami. A więc troszeczkę wniosek można wysnuć, że jeżeli coś jest między nami gdzieś nie tak, nie ma. To znaczy, że ta relacja też z Chrystusem gdzieś jest zachwiana. Amen? Apostoł Paweł w liście do Koryntian poświęca wiele czasu, wersetów, żeby uporządkować nauczanie na temat umiejętności posługiwania się darami duchowymi, ale kończąc ten swój wywód, mówi o to, żeby starajcie się usilnie o większe dary łaski. I używa słowo starajcie się, a ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. Ta droga doskonalsza, oczywiście dalej czytamy, to jest miłość agape. Jeszcze doskonalsza. My czasami myślimy w kontekście darów duchowych, ale jest jeszcze coś jeszcze doskonalszego, jeszcze lepszego, jeszcze wspanialszego. I Paweł mówi, że choćbym mówił językami, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, apostoł Paweł mówi. I tu mówi, to słowo byłbym niczym oznacza dosłownie bez żadnej wartości, bez znaczenia. Człowiekiem bez znaczenia. To nie ma kompletnie znaczenia. Jeśli motywacją twojego działania, twojego życia nie będzie miłość, to nie ma to znaczenia. Często naszym motywacją naszego działania jesteśmy my sami. Nasze ja. I dochodzimy do zdania, które padło tutaj w tym zborze, które było wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przypomniane w wspaniały sposób przez naszego brata Kazimierza Plewińskiego, który mówił: nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Zobaczcie, że Jezus daje w sferze przykazania. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W kontekście frazeologii, to jest to nowe przykazanie, w kontekście Starego Testamentu było to już wypowiedziane: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jednak Jezus tutaj coś jakby nowego wkłada w to przykazanie. Mówi: tak jak ja was umiłowałem. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Jeśli Jezus mówi, że wy się miłujcie tą miłością, agapę, taką, jaką ja was umiłowałem, to znaczy, że daje nam wyposażenie do tego. Że to nie jest ponad nasze siły, to nie jest coś, co nie jesteśmy w stanie sprostać jako ludzie. Jest to absolutnie możliwe. Ale najpierw popatrz na tą miłość, o której dzisiaj mówiłem na samym początku. Na miłość Chrystusa do ciebie. Niech ta miłość przemieni twoje życie. Jeśli brak ci miłości, to tylko Chrystus ci może ją dać. W prawdziwym chrześcijańskim kościele każdy, kto żyje miłością Chrystusa, kto przyjął miłość Chrystusa, służy pozostałym z miłością. Jest też w stanie przyjąć tą miłość od innych. Miłość i służbę od innych. Z tym mamy czasami problem. Wiecie, w kościele powinno być tak, że to, że ludzi nie łączy jakaś hierarchia, jakieś ramy organizacji, że my się ustaliliśmy tutaj, że się tak będziemy zgromadzać i to nas łączy po prostu. Ale tym spoiwem, o którym też zresztą apostoł Paweł mówi, ma być miłość wzajemna. Z czymś, co nas łączy w kościele, co łączy jednych z drugich, ciągnie jednych do drugich, przyciąga. Miłość Chrystusowa. Dlatego jest nazwana miłością Chrystusową. Kiedy miłość ziębnie, Kościół ulega degradacji i rozpadowi, tak naprawdę. Gdy miłość wzrasta, wzrasta Kościół i dojrzewa Kościół. Zastanówcie się, co my możemy dać światu, jeśli wzajemnej miłości nie będziemy mieli. Słowa. Jezus powiedział: po miłości poznają, żeście uczniami moimi. I to jest te logo, o którym też brat Kazimierz mówił. Rozważcie to, kochani, to, co dzisiaj mówię, w tych trzech płaszczyznach. Jeśli brakuje ci miłości Chrystusa, jeśli potrzebujesz modlitwy dzisiaj tutaj, żeby odnowić tą miłość Chrystusa, żebyś jeszcze raz zobaczył to, co Chrystus dla ciebie na krzyżu zrobił, to pomodlimy się. Zawołamy do Pana o ciebie. Jeśli brakuje ci trwania w tej miłości, w Jego Słowie, to też będziemy się o to modlić. A jeśli gdzieś brakuje ci tego, żebyś okazywał też miłość, to również się w tej trzeciej płaszczyźnie o ciebie pomodlimy. Kochani, powstańmy.